Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
W telewizji Polsat oglądałem program Must Be the Music. Pośród grona uczestników moją uwagę przykuł duet śpiewającej dziewczyny i grającego na pianinie chłopaka, oboje niewidomi. Patryk i Patrycja wspaniale wpasowali się w konwencję show. Swój duet nazwali Czarno to widzę, co już na wstępie podkreśla dystans, jaki zachowują do swojej przypadłości. Zaprezentowali się bardzo poprawnie, żeby nie powiedzieć wspaniale. I nie chodzi tutaj o moje osobiste zdanie, ale czwórka jurorów oceniła ich wysoko. W głosie Elżbiety Zapędowskiej czy Adama Sztaby nie wyczułem cienia litości czy szansy dawanej na kredyt, bo biedni niewidomi to niech sobie mają coś z życia. Po prostu dwoje utalentowanych niewidomych usłyszało od jury i prowadzących program wiele zasłużonych komplementów. Podczas oczekiwania na werdykt uśmiechnięta para dowcipkowała nieustannie na temat wzroku, a raczej jego braku. Oznajmiali głośno, że nie widzą, jakie guziki jurorzy przyciskają. Na marginesie można by zauważyć, że sposób, w jaki Patryk był prowadzony za rękę przez pracownika sceny, pozostawiał wiele do życzenia, ale nie szczepiajmy się szczegółów. Najważniejsze, że milionowa publiczność mogła zobaczyć na telewizyjnym ekranie dwoje zdolnych ludzi, dla których najważniejsza jest dobra zabawa, co przy okazji pozwala im realizować własne marzenia. Odniosłem wrażenie, że brak wzroku nie miał dla nich najmniejszego znaczenia. Nie przeszkadzał w niczym, stanowił drobny, nieistotny szczegół. Moja żona często mówi, że telewizja pokazuje chlubne wyjątki. Wyławia tych, którzy doskonale dają sobie radę w życiu, skrzętnie pomijając masę niezaradnych. Wtedy przeciętny telewidz ma wrażenie, że wszyscy niewidomi kapitalnie sobie radzą, a kiedy spotka człowieka z białą laską na ulicy, do głowy mu nie przyjdzie, żeby zaproponować jakąkolwiek pomoc. Cała sprawa jest mocno dyskusyjna, bo pisząc te słowa, myślę, że nikt nie chciałby oglądać w telewizji ludzi, którzy mają trudności z najprostszymi sprawami. Telewizja też pewnie nie byłaby zainteresowana emitowaniem takich materiałów. Pozostańmy przy tym, że miło popatrzeć na dwoje muzyków, którzy nie widząc, nie przyjmują postawy roszczeniowej, ale robią wspaniały użytek z otrzymanego od Boga talentu i potrafią dać komuś radość. Krzysztof Galas.
Aktywny samorząd to program realizowany po raz drugi przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Małgorzata Trzebna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Sekcja do spraw społecznych osób niepełnosprawnych do 30 września przyjmowała wnioski od osób niepełnosprawnych, które mieszkają w Poznaniu.
Zostało złożonych ponad 500 wniosków. Rozpatrzonych będzie około 450 wniosków. Do 15 października MOPR był zobowiązany złożyć sprawozdanie, z którego będzie wynikało między innymi, ile potrzebujemy środków, żeby zrealizować wszystkie wnioski. Takie sprawozdanie zostało złożone, z którego wynikało, że potrzebujemy ponad 2 miliony złotych, żeby rozpatrzeć wnioski wszystkie. Dostaliśmy łącznie 1,5 miliona. Środki zgodnie z wytycznymi zostały zgrupowane w pewnych blokach jako środki inwestycyjne bądź bieżące. miesiące. W tych środkach inwestycyjnych mieściły się wszystkie zadania, które dotyczą oprzyrządowania do samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego, zakupu wózków, kosztów utrzymania sprawności takiego wózka i nowe zadanie, które w roku poprzednim nie było realizowane, to jest dofinansowanie protez. Natomiast środki bieżące to były środki, które dotyczyły wniosków na prawo jazdy, na szkolenia i opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku, kiedy rodzicem jest osoba niepełnosprawna, ale czynna zawodowo. I trzecia grupa, tak zwany dawny student, który nazwany był tak w PFRON-ie, a chodzi o dofinansowanie nauki studentom, którzy studiują na różnych kierunkach, na różnych uczelniach w mieście Poznaniu.
Te 500 000 zł, w którym obszarze zabrakło?
Zabrakło niestety w tym najdroższym obszarze, to znaczy zabrakło w tych środkach inwestycyjnych.
50 wniosków nie zrealizowano. Co to były za sprawy? Jakie to były przypadki? Które osoby niepełnosprawne nie otrzymały? Mają dofinansowanie.
I wszystkie te wnioski, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone, to jest jeden jedyny powód, mianowicie brak środków.
Czy te wnioski były jakoś uporządkowane?
Wnioski były uporządkowane według tak zwanej karty oceny merytorycznej, czyli zgodnie z założeniami programowymi ustalaliśmy punktację każdego wniosku.
Czy beneficjenci wiedzieli, jaka jest punktacja, jakie są zasady tej punktacji?
Każdy beneficjent w momencie składania wniosku składa takie oświadczenie, że zapoznał się z zasadami programowymi, czyli wiedział, że każdy wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.
Osoby, które nie otrzymały dofinansowania, czy w przyszłym roku mogą się ubiegać o pomoc w ramach ASA?
W przyszłym roku również aktywny samorząd, ten program będzie realizowany, tylko nie wiemy jeszcze, jakie będą jego założenia i jakie zadania będą dofinansowywane w ramach tego programu.
Osoby, które w tym roku otrzymały odmowę, czy muszą w przyszłym roku złożyć kolejny wniosek?
Tak, oczywiście będą musiały złożyć wniosek ponownie. Na pewno na stronach Miejskiego Ośrodka, na stronie MOPR-u będą informacje, kiedy ten program ruszy, jakie są jego założenia, jakie obszary i zadania będziemy realizować.
Osoby, które nie skorzystały z aktywnego samorządu, z dofinansowania, które było zaproponowane w ramach tego programu, czy mogą w tej chwili ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł?
Istnieje taka możliwość, ale to wszystko zależy, jakie środki będą w przyszłym roku, że osoby również mogą składać wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się.
Osoba niewidoma nie otrzymała dofinansowania na zakup telefonu komórkowego, na zakup komputera. To w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się może się ubiegać o dofinansowanie?
Taka możliwość również istnieje, ale to jest dopiero przyszły rok. W tej chwili na stronie internetowej znalazła się informacja, że od 16 grudnia będziemy wydawać wnioski na te zadania ustawowe, a od 2 stycznia będziemy je przyjmować w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na ulicy Cześnikowskiej 18.
Czy kolejność złożenia wniosku ma jakieś znaczenie przy rozpatrywaniu dofinansowania?
Stosujemy taką zasadę, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Badamy zawsze, jakie jest orzeczenie o niepełnosprawności. Przyglądamy się zaświadczeniu lekarskiemu, które wydaje lekarz i uzasadniając cel tego dofinansowania, bierzemy pod uwagę również, czy są na przykład osoby inne w rodzinie niepełnosprawne, albo bierzemy również pod uwagę fakt, czy na przykład w orzeczeniu istnieje tak zwana niepełnosprawność sprzężona, czyli że na przykład orzeczenie mogło być wydane z kilku powodów. Zachęcamy do składania takich wniosków, bo ze swojej strony zawsze dokładamy wszelkich starań, oczywiście w miarach posiadanych środków, żeby wszystkie wnioski, jeżeli pod względem formalnych nie budzą żadnych wątpliwości, żeby były rozpatrzone pozytywnie. Zapraszam serdecznie do składania od 2 stycznia wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Cześnikowskiej 18. W sekcji rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to na parterze, więc wszystkie osoby mają pełną dostępność do tego, żeby ten wniosek złożyć.
Małgorzata Trzebna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Poleca Paweł Kamza.
Książka do posłuchania.
Zdjęcia praktycznie już przeszły do historii, to znaczy powiększenia w przeróżnych formatach na różnym papierze, biało-czarne albo kolorowe. Większość zdjęć mamy już w komputerze, w telefonie i na wszystkich innych elektronicznych mediach, ale ja pamiętam, że u mnie w domu było kilka miejsc, w których takie zdjęcia papierowe, czy jakkolwiek je nazwać, były składowane. Mój ojciec chował zdjęcia do szuflady, moja matka do starych pudełek po butach, a moja babka do wielkich pudełek po cukierkach. Ogromną przyjemnością dla mnie jako dziecka i później już przyznałem się też dorosłego człowieka, było grzebanie w tych zdjęciach i odnajdywanie postaci, o których nic nie wiedziałem. Na przykład w szufladzie mojego ojca znalazłem serię zdjęć dość interesującej brunetki. Mój ojciec już wtedy nie żył i pytał mojej matki: przepraszam bardzo, mamo, a ta pani to kto? No i nie dowiedziałem się. Matka nie wiedziała, mówi, że tych zdjęć nigdy w życiu nie widziała. Takich zdjęć, mam nadzieję, w przeróżnych szufladach, kartonach i w klaserach albo specjalnie przygotowanych kronikach rodzinnych można znaleźć dużo. I to jest może zaskakujące i ja też przez moment byłem zdziwiony tezą, którą David Morrell w swojej książce Podwójna tożsamość stawia. Główny bohater jest korespondentem wojennym, który podczas wojny na Bałkanach robi zdjęcia, które są sensacją, są opublikowane na wszystkich pierwszych stronach największych magazynów kolorowych, odnosi sukcesy, dostaje, ale dobrze pamiętam, nawet nagrodę Pulitzera. Jaka jest druga tożsamość według Morrella? Każdy fotograf w pewnym momencie popada, czy zostaje owładnięty jakąś obsesją. Tą obsesją jest zwykle model lub modelka, której fotografowanie lub poszukiwanie takiego modela doprowadza do tego, że bohater, czyli fotograf, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, zaczyna chodzić ścieżkami tego modela, nieomalże się z nim utożsamiać. I o takiej sytuacji pisze Morrell, główny bohater, ów fotoreporter wojenny, w spadku po słynnym innym fotografie, który był jego mistrzem, dostaje dom. I bohater jedzie do tego domu i po wnikliwych oględzinach zauważa, czy odnajduje tam tajne archiwum owego mistrza fotografii. Są tam zdjęcia, portrety i akty kobiety, które gdyby zostały opublikowane, zmieniłyby całkowicie historię fotografii. Takie ma wrażenie główny bohater, fotoreporter wojenny, który zna wszystkie albumy i wszystkie książki, które napisali historycy i krytycy sztuki o tym mistrzu. Podobno zdjęcia, które znalazł korespondent wojenny w tajnej skrytce owego mistrza, wywracają zupełnie myślenie o sztuce fotografii tego człowieka. Oczywiście fotoreporter wojenny próbuje ustalić, kim była owa pani, którą tak namiętnie przez długi okres czasu fotografował mistrz. Ta pani jest najpierw młodą dziewczyną, później widać, jak wiek odciska na jej twarzy i sylwetce swoje piętno. Bohater, fotoreporter wojenny, rzuca pracę, przestaje spotykać się ze swoją dziewczyną, zapomina o rodzinie, zapomina o wszystkim, bo chce koniecznie znaleźć tą kobietę. A chce ją dlatego znaleźć, bo w miarę odkrywania prawdy o niej, tak naprawdę zaczyna odkrywać prawdę o sobie. Tak naprawdę to szukając tropów owej kobiety, szuka własnych tropów. Jakie były to tropy, oczywiście Państwu nie powiem, bo zdradziłbym sekret największy tej książki, ale namawiam wszystkich, bo sam próbowałem i jako fotograf jestem tym teraz bardzo pochłonięty i zafascynowany. W tych zdjęciach możemy odnaleźć coś, co sami zapomnieliśmy. Wystarczy na stole rozłożyć serię zdjęć i oglądać je przez chwilę, starając się przestać myśleć i w pewnym momencie poczujemy, że na tym zdjęciu jest coś, co jest poza tym zdjęciem. To jest jakiś drobiazg, którego w pierwszym momencie nie zauważymy, a uchwyci nasza intuicja. I za tą intuicją należy podążyć. David Morrell, Podwójna tożsamość, czyta Leszek Filipowicz. Książka jest do znalezienia w naszej ulubionej, to znaczy mojej na pewno, bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności, we wszystkich możliwych formatach cyfrowych, czyli jest i na czytaku, i w formacie audio i MP3. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek. A na kolejny zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Koszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.